Kochani, miło z wami być, z niektórymi face to face, z niektórymi online. O Bożej opatrzności można mówić bardzo dużo. Myślę, że to, co ja powiem, to będzie taki skrót, takie streszczenie. Ale zacznijmy może od etymologii, od pochodzenia tego słowa. Słowo opatrzność ma związek z dawnym, dzisiaj już nieużywanym przymiotnikiem opatrzny, który znaczył przezorny, dbały, baczny. A ten z kolei miał związek z czasownikiem opatrzyć, to znaczy czuwać nad kimś, dbać o kogoś, o coś. No i dlatego jeszcze dzisiaj mówi się opatrzyć czyjeś rany, prawda? Czym więc jest Boża opatrzność? Boża opatrzność to wielka, niewyobrażalna wręcz troska Pana Boga, w której prowadzi On swoje stworzenia do zamierzonego celu. Boża opatrzność jest wielką tajemnicą, jest przymiotem Boga Ojca, który roztacza opiekę nad wszystkim, co stworzył. A szczególnie roztacza tę opiekę nad człowiekiem, by doprowadzić go do pełnej doskonałości i do osiągnięcia ostatecznego celu. Myślę, że można też powiedzieć, że Boża opatrzność to sposób działania Pana Boga. Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nie zakończył na tym swojego dzieła. Można powiedzieć, że stwarza nas nieustannie. Nieustannie kształtuje nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Więcej. On nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. I chociaż Bóg pozostaje Bogiem absolutnie suwerennym w biegu wszelkich wydarzeń, czytamy w Psalmie 115, nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. To jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi, a nawet daje nam możliwość uczestniczenia w swojej opatrzności. Na przykład, chcę, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. W Księdze Rodzaju, no przeczytam, wszyscy znamy te słowa. I Bóg stworzył człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Czyli Bóg chce, abyśmy pomagali Mu utrzymać ziemię w należytym porządku. No właśnie. Ale na razie to chyba nie działa. Patrząc na to, co my z tą ziemią robimy. Dalej. Bóg chce, abyśmy stali się Jego współpracownikami. W liście do Koryntian czytamy tak. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Ilekroć podejmujemy to pragnienie Bożej opatrzności, nasze życie kwitnie. Nawet wtedy, kiedy prowadzi nas przez jakieś trudne doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym życiem, tak jakby Pana Boga w ogóle nie było, tylekroć nasze życie po prostu więdnie. Przypomina nam o tym apostoł Paweł w liście do Filipian. W drugim rozdziale czytamy tak. Albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. A więc każdy człowiek otrzymuje wszystko, co jest niezbędne do jego rozwoju. Każdy jednak powinien pamiętać, że ma działać we właściwy dla siebie sposób, zgodnie ze swoim powołaniem. Przede wszystkim człowiek powinien troszczyć się o to, by w posłuszeństwie i miłości do Pana Boga spełniać swoją rolę w stosunku do świata. Musi się to dziać społecznie, we współpracy z innymi, w rodzinach, w społecznościach. Opatrzność nie polega tylko na tym, że człowiek powinien mieć przygotowany każdego dnia chleb. Polega również na tym, że możemy poznać, zrozumieć swoje powołanie i mamy wszelkie dane do tego, by wespół z innymi to powołanie realizować. Każdy z nas, choćby nawet duchowo najmocniejszy, może się znaleźć w sytuacji, która go przerośnie. Wtedy prawdziwym skarbem jest człowiek, który poda nam rękę i pomoże odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Pozostaje jeszcze jedna prawda związana z Bożą opatrznością, najtrudniejsza do przyjęcia. Można ją wyrazić pytaniem, jak pogodzić Bożą opatrzność z szerzeniem się zła i cierpienia na świecie? Można to pytanie bardziej zobrazować i powiedzieć, jak pogodzić prawdę o Bożej opatrzności z nagłą śmiercią młodego ojca, który zostawia żonę z małymi dziećmi? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź jest trudna. Tak trudna, jak trudne jest zaufanie w dobroć i wszechmoc Pana Boga w chwili cierpienia. Problem polega na tym, że potrzebujemy patrzeć na życie nie fragmentarycznie, nie na poszczególne wydarzenia, ale z perspektywy całej historii zbawienia. Liczy się nie pojedynczy fakt, nie pojedynczy wydarzenie w historii, ale cała historia zbawienia i jej koniec. Historia zbawienia pokazuje bardzo ważną prawdę, którą Bóg zawsze potwierdzał. Mianowicie, Bóg w swojej wszechmocnej opatrzności może wyprowadzić dobro nawet z największego zła. I tak się dzieje za każdym razem. Trzeba nam jednak takiej bardzo cierpliwej wiary, która potrafi czekać na spełnienie się tych słów zapisanych w Księdze Objawienia w 22 rozdziale. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Wystarczy sięgnąć do Biblii, by zobaczyć, jak na przestrzeni wieków Bóg opiekuje się swoimi stworzeniami. Jak już wspomniałem, Boża troska o człowieka nie jest jednorazowym aktem, lecz nieustannym zaangażowaniem, czuwaniem. Bóg otacza ludzi swoimi ramionami tak, by poczuli, jak bardzo ich kocha. W Księdze Rodzaju czytamy: a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Dlatego też postanowił w swojej boskiej opatrzności być obecnym pośród swojego stworzenia. Rękę opatrzności widzimy pośród narodu wybranego i poprzez całe dzieje ludzkości. Widzimy ją przez osobę Jezusa Chrystusa, który z wielką miłością wychodzi naprzeciw człowiekowi, lecząc chorych, pocieszając strapionych, karmiąc głodnych, a w końcu umierając na krzyżu, aby nas uratować. Widzimy też tą Bożą opatrzność w wielu przypowieściach, które są w Biblii. Na przykład o zbłąkanej owcy, o synu marnotrawnym. Ale myślę, że na szczególną uwagę zasługuje Księga Jonasza i Księga Hioba. W przypadku historii Jonasza istotną rolę odgrywa takie charakterystyczne, myślę, że dobrze nam znane napięcie pomiędzy Bożym planem względem człowieka, a jego wolnym wyborem, który to wybór nie zawsze jest zgodny z Bożym planem. Ale w konsekwencji to i tak Boży plan się realizuje. Natomiast historia Hioba wskazuje na taką właśnie bardzo złożoną perspektywę działania Bożej opatrzności. Człowiek ustosunkowuje się do tego, co dzieje się w określonym momencie, teraz. Natomiast Boża opatrzność prowadzi wątek wydarzeń w harmonii z ostatecznym Bożym celem. Dlatego też nawet jakaś beznadziejna sytuacja, w jaką człowiek może popaść, w kontekście Bożej opatrzności nie ma wymiaru ostatecznego. Na końcu znowu jest tak, jak zamierzył Bóg. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie pojawia się porównanie Pana Boga do pasterza. Chyba najlepiej tę prawdę wyraża Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Psalm ten językiem takim poetyckim przedstawia różne sytuacje ludzkiego życia, zwłaszcza związane z zagrożeniem śmiercią, konfliktami, gdzie czuwający Bóg daje poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że z każdej opresji Jego opatrzność zdolna jest nas wybawić. A dalej czytamy: chociażbym przechodził przez dolinę śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Podobnie w nauczaniu Pana Jezusa, który samego siebie porównuje do pasterza, w Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówi: ja jestem dobrym pasterzem, a Boga Ojca porównuje do pasterza szukającego zagubionej owcy. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. I w tych słowach znajdujemy jedne z najbardziej wyrazistych obrazów Bożej opatrzności. Opisów wskazujących na działanie Bożej opatrzności w Biblii są setki. Na podstawie tych przykładów widać, jaką troską Bóg otacza każdego człowieka, który mu zaufał. Cały swój lud i całe stworzenie. Boża opatrzność jak już mówiliśmy, nie ma wymiaru doraźnego, ale wyraża plan Pana Boga, Jego zamysł. Punktem wyjścia jest oczywiście stworzenie świata, a w szczególności człowieka, z wielkiej miłości i to posuniętej tak daleko, że dającej człowiekowi pełną wolność wyboru. Mało tego, respektując wolność człowieka, opatrzność Boża tak kieruje biegiem wydarzeń, by w każdym momencie człowiek miał możliwość wyboru albo włączenia się w ów Boży plan, albo szukania innej drogi gdzieś obok lub nawet na przekór Bożemu planowi. Opowiem wam może taką trochę śmieszną historię. Nasz sąsiad ma 3 działki. Z jedną z tych działek graniczymy bezpośrednio. On na tej działce nie robi kompletnie nic. Jest zarośnięta drzewami, krzakami, chwastami. No a ja nie chcąc, żeby ta granica wyglądała tak źle, no to za jego zgodą coś tam robię. W którymś tam momencie sadziłem jakieś roślinki na swojej działce i zabrakło mi odrobinę ziemi. Wziąłem wiaderko, łopatę i poszedłem na tą dziką działkę, żeby wziąć tę odrobinę ziemi. Wbiłem łopatę w ziemię i w środku usłyszałem: to będzie kradzież. Wziąłem to wiadro, wziąłem łopatę i poszedłem stamtąd. Wiecie, wcześniej ja kupowałem duże ilości ziemi i jak dobrze pamiętam, za 1 tonę płaciłem 60 zł. Czyli w tym wiaderku, nawet gdyby było 10 kilogramów, to ta ziemia byłaby warta 60 groszy. Ale dla Pana Boga nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy to jest 1 grosz, czy 1 milion euro. To my jesteśmy dla Niego najważniejsi. Jego pragnieniem jest doprowadzić nas do doskonałości. Kochani, na co dzień doświadczamy obecności Pana Boga, który umiłował nas do końca. Wiemy już, że to nie może być jednak takie bierne oczekiwanie, lecz potrzebujemy z Panem Bogiem współpracować, by mógł wypełnić w nas to, co już rozpoczął. Bóg w żadnym wypadku nie będzie człowieka tłamsił. Narzucał mu na siłę swoich planów. Przeciwnie, niejednokrotnie jest nawet gotów zmienić trochę te plany, by z nowym impulsem miłości i łaski wyjść człowiekowi naprzeciw. Kolejny raz. Pan Jezus powiedział: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. Pozostałe dobra nie powinny być przedmiotem zbytniej troski, ponieważ nasz Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujemy. Też znany werset z Ewangelii Łukasza: wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili. I nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Pan Jezus Chrystus uczy nas pokładać w Bogu bezgraniczną ufność. Nawet w najtrudniejszych chwilach. Jak pamiętamy, przybity do krzyża całkowicie oddaje się Ojcu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Skoro On w takiej chwili powierza się całkowicie Bogu, to jak nie czerpać z Niego przykładu? Wierząc, że kochający Ojciec naprawdę czuwa nad każdym naszym krokiem. przekonujemy się namacalnie, że tak właśnie jest. A każdy dzień przynosi kolejne dowody Bożej opatrzności. Pewność miłosiernej Bożej opieki nad nami nie powinna nas opuszczać nawet w chwilach nieszczęścia. No cóż, czasem ta pewność ulega zachwianiu, czasem jakiemuś odbudowaniu, ale w sumie w takich trudnych momentach człowiek jeszcze wyraźniej dostrzega obecność Ojca. Ziemskie cierpienie nie zniknie. Ono jest i będzie nadal boleśnie realne. Ale przecież nad dziejami świata i nad każdym z nas czuwa Bóg, który jest kochającym Ojcem. W liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy takie słowa. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A więc, kochani, niczego się nie bójmy. Patrzmy z ufnością w nieznaną przyszłość, nawet jeżeli maluje się ona w jakichś ciemnych barwach. Bo wszystkie nasze włosy są policzone. Bo jesteśmy ważniejsi niż ptaki niebieskie, niż lilie polne. I nikt nie jest w stanie podważyć Bożego planu względem nas. Powstańmy do modlitwy. Panie, Ty powiedziałeś, że nikt i nic nie jest w stanie oddzielić nas od Twojej miłości. I drogi Ojcze, to jest dla nas najwspanialsza, najważniejsza wiadomość. W Twojej obecności, w Twoim przytuleniu możemy żyć w pokoju, wolności, radości każdego dnia. Nawet jeżeli przychodzą do naszego życia trudne rzeczy, to Ty o tym wiesz, to Ty to widzisz i Ty nad tym wszystkim panujesz. Ojcze, dotknij naszych serc, aby nasza wiara w Twoją miłość, w Twoją wszechmoc, w Twoją opatrzność była niewzruszona. Abyśmy nawet idąc doliną śmierci niczego się nie bali. Abyśmy byli gotowi pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Abyśmy byli pięknym świadectwem Twojej miłości do każdego z nas. Amen.